Ostatnio Pan Bóg do mnie mówi w snach, opowiadając mi, dyktując mi czasami całe kazania i mówiąc, co mam robić. Wiecie, ja jestem bardzo zadziwiona, ponieważ w moim sercu przez trzy noce temu na okrągło Bóg kładł mi słowo modlitwa i mówił mi o modlitwie i mówił mi o potrzebie modlitwy. Może to jest związane z moimi 100 pytaniami, które zadałam Davidowi, jak siedzieliśmy, ale i z jedną odpowiedzią, którą dostałam już po spotkaniu, ale to jakby później. Natomiast ja wierzę, że jest taki czas w naszym życiu, kiedy my potrzebujemy wrócić do modlitwy. I wiecie, jest coś takiego, że ja wierzę w modlitwę chwały, czyli wierzę w takie miejsce, że my wchodzimy w Bożą chwałę, jesteśmy w Bożej obecności, my uwielbiamy Boga, my jesteśmy w Jego obecności, my uwielbiamy Boga i doświadczamy przemiany. Jeżeli jeździliście na wiatrołapy, jeżeli o cokolwiek się modliliście tam, widzieliście, że naprawdę to się dzieje, że w obecności Bożej dzieją się różne rzeczy. Ale sami wiecie, że w naszym życiu nie ma czegoś takiego, że my cały czas chodzimy w Bożej chwale i w Bożej obecności. Wiesz, idą teraz różne nurty, które uczą jakby chodzenia w autorytecie, chodzenia w łasce i tego jakby, że my musimy chodzić po prostu w autorytecie i my mamy to, co powinniśmy osiągnąć. Wiesz, ja czasami myśląc o tych nurtach, myślę sobie, wow, super, uczymy się władzy wierzącego i to jest super, żebyśmy wiedzieli, że możemy panować ponad wszelkimi władzami, zwierzchnościami w Jezusie, ale ja myślę, że w tym samym momencie, w tych nurtach dochodzi do czegoś takiego, że my zapominamy o tym, czym jest modlitwa, czym jest istota modlitwy, czym jest spotkanie takie z Bogiem w modlitwie, tak? I ja chciałam kilka rzeczy na ten temat powiedzieć. Może to są jakieś podstawy, ale myślę, że są dla nas bardzo cenne, przynajmniej dla mnie powrót do nich przez tą noc rozmowy z Bogiem naprawdę był bardzo istotny. I wiesz, ja myślę, że w tym czasie, w którym żyjemy w takim pokoleniu instant. Wiesz, mnie mówili o tym pokoleniu instant jeszcze jak ja byłam w szkole biblijnej, wtedy pierwszy raz piło się kawę rozpuszczalną. W Polsce jeszcze i wtedy nie mieliśmy. My piliśmy taką, wiecie, taką, jak to się nazywa? Pamiętacie tą kawę? Tak? Fusy albo plujka, tak. Niektórzy do tej pory ją piją, nie? A tam była kawa instant, kawa rozpuszczalna, wiesz. I ja wierzę, że my po prostu wiele rzeczy w naszym życiu obecnie mamy instant, nie? Ja pamiętam, że wtedy, jak byłam w szkole biblijnej, myśmy musieli, wiesz, płaciliśmy za to naprawdę niezły okup. Myśmy o wszystko Panu musieli wierzyć, nie mieliśmy jedzenia. Czasami gdzieś jedzenie znajdowaliśmy przy sklepie. Czasami nam zawał Pan jakieś stare liście, grzyby zbieraliśmy, wiesz, aż dopiero Pan Bóg doprowadził nas do kobiety, która zaczęła nas karmić. Ale oni wtedy w tej Szwecji mieli takie jedzenie instant. Czyli mieli takie jedzenie, wiesz, które się kupowało gotowe, wrzucało się na patelnię, tak, i ono jest już, tak, makaron z jakimś tam sosem, tak, spaghetti jakieś tam, tak, jakieś tam inne, ryba już gotowa z jakimiś rzeczami. Czy my to dzisiaj mamy u nas w Polsce? Mamy, okej. Okay. Wszystko to mamy, czyli widzicie, my już naprawdę jesteśmy takim pokoleniem instant, tak? Ja nieraz moim pacjentom, jak przychodzą do mnie i wiesz, mówią, że są tacy zmęczeni w ogóle, to żeby ich wyluzować, mówię, proszę sobie iść do Biedronki i kupić sobie, tam jest dobry makaron ze szpinakiem, nie musi pani mężowi gotować, będzie pani spokojniejsza. Naprawdę? A faktycznie, no to dobrze. I wiesz, i to nam pomaga w wielu wypadkach,
część
tak?
Część terapii,
tak, karmienie. No, ale wiecie, czyli jest coś takiego i wiesz, ludzie jak przychodzą i nawet przychodzą właśnie na takie terapie, to oni przychodzą i oni chcieliby już. I mamy, wiesz, mamy te pomysły na terapię krótkoterminową skierowaną na rozwiązania, ona w niektórych momentach pomaga, mamy to. I mamy też uwolnienia, ludzie przychodzą do egzorcysty i mówią, tak, ja chcę być wolny, tak, bo się męczą z czymś latami i myślą, że on zrobi tak, o, i wszystko się skończy. Czyli my nie lubimy procesów. Nie lubimy procesów, nie lubimy, jak coś dzieje się długo. Pamiętacie, jakie pierwsze nasionko zasadzają dzieci w szkole? Ja od razu powiem, czy to jest sosna? Nie.
Fasolka grzyżu.
A nie świerk albo dąb? A jak myślicie, dlaczego?
Szybko efektywnie.
Kiedyś próbowałam zasiać dąb, strasznie.
Jeszcze trzeba go pobić, ten dąb, żeby urósł. Tak, to się skaryfikacja należy. Czyli po prostu sadzimy fasolkę, tak, lub rzeżuchę. Dlaczego? Dlatego, że to są takie nasionka, które od razu rosną, tak? I wiesz, kiedy my żyjemy w takim pokoleniu, to my w pewnym momencie zaczynamy myśleć, że wszystko jest taką fasolką i rzeżuchą. Że wszystko rośnie instant. Ja pamiętam, pierwszy raz zobaczyłam książkę Jednominutowy ojciec. To była taka książka, jeszcze nikt nie wymyślił jednominutowej matki. Nie wiem dlaczego po prostu. Chyba dlatego, że zmiana pampersa zawsze zajmuje trochę więcej, wiesz, ale w każdym bądź razie, ale już myślą o czymś takim, że wymyślają samokołysające się wózki, czy po prostu takie bujaki tego typu, tak, ja miałam taki bujak, tak, ale moje dziecko strasznie nie lubiło, jak masował mu plecy, więc trzeba było bujać na sobie, tak? Ale jest nawet coś takiego jak jednominutowy ojciec, tak? Czyli jedną minutę ten ojciec, tu chodzi o to, że jak Zbyszek minutę z tobą w ciągu jednego dnia porozmawiam, na przykład dobranoc synu, Pan Bóg bardzo cię kocha, tatuś też, to jest w stanie zmienić całe twoje życie. I wiesz, i my czasami z tego jednominutowego ojca przechodzimy do jednominutowego Boga, tak? I nam się też tak wydaje, wow, no to jak już odkryliśmy, że ten tata jest biznesmenem i on może tylko w ciągu jednej minuty zająć się synem, no to może z Panem Bogiem my możemy tak samo, czyli jednominutowy Bóg też da mi rozwiązania. Ale Pan Bóg jakoś to tak wymyślił, albo raczej diabeł tak to wymyśla obecnie, że on nam nie da wygrywać w ciągu jednej minuty, tak? I większość z nas po prostu dlatego z wielu walk rezygnuje, tak? Czyli odkłada je, bo one są nie do pokonania. Ale ja nie znajduję takiego wersetu, który mówi, że pewne walki, które Bóg nas w nie wciąga, że one są nie do pokonania, tak? Chyba, że one się czymś kończą, co dla nas jest śmiercią, tak? To wtedy musimy zacząć je rozważać. Ale w każdym bądź razie ja wierzę, że jesteśmy pokoleniem, które żyje w instant i dlatego po prostu ja wam mówię, że wiesz, tak jak nasza córka nas uczy... Gdzie moja córka? Nie ma jej, mężu, nie ma naszej córki. W każdym razie takie, wiesz, uczy nas, okej, okay, ja pytam się, zadaję długie pytanie, kochanie, kiedy będziesz w domu, pamiętasz, że masz wrócić na czas? Okej. Okay. A ja mówię, no ale nie napisałaś mi, kiedy? Okej. Okay. Nie? Albo ewentualnie XD, nie? I wiecie, ja zauważyłam i ostatnio uczy tatę, że tak trzeba pisać XD, nie? I wiesz, ja czasami powiem wam, jak piszę takie coś, jak widzę te Facebook, ja sama się tego uczę, tak, bo mnie ktoś kiedyś uczył, bodajże Łukasz nawet mi tłumaczył, wiesz, jak ty tam nie robisz takich ikonek, to ludzie później nie wiedzą, czy ty się denerwujesz, jak bez ikonek, to znaczy, że być może ty w ogóle jesteś wściekła, albo jakaś inna, ostatnio znowu napisałam gdzieś wykrzyknik, zwróć uwagę, tak, a to okazało się, że ja krzyczę na kogoś, więc ja sobie myślę, Panie Boże, dobra, uczymy się znaków, tak, ale później jest tak, wiesz, ikonka, 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 wiesz, ja myślę sobie, i ikonka. Co to jest za ikonka, kochani?
Modlę się.
No właśnie. Ja później, jak ktoś mi taką, ja sama takie ikonki wypełniam, bo mi się nie chce pisać, ale ja czasami sobie myślę, co za tą ikonką się kryje? Czy to również, ja do kogoś mówię, fajnie, że przyjdziesz i wysyłam uśmieszek, tak? Ale pisząc to robię, fajnie, że przyjdziesz. Nie? Ja sobie myślę, czy tam po prostu za tą ikonką tej modlitwy nie kryje się po prostu takie, Panie, pomóż jej. I naprawdę zaczęłam o tym intensywnie myśleć, kiedy ja komuś wysyłam taką ikonkę, modlę się, co ja w tym momencie ze sobą robię. Czy ja naprawdę siadam do tej modlitwy i zaczynam tą osobę nieść, ile razy ją wspominam i jak to wygląda. I wiesz, ja mam takich swoich zaufanych modlicieli, z którymi wiem, że oni mi towarzyszą zawsze. Jak się coś dzieje, ja mogę do nich napisać i ja wiem, że oni mnie nie potraktują minutowo. Ja wiem, że oni będą ze mną to nieść, ja czuję ulgę, wiem, że oni po prostu są na moich plecach i oni, kiedy ja po prostu piszę, to oni naprawdę się zaczynają modlić. I oni do mnie zwracają się po raz kolejny, pytają się, co jest, zmieniło się, o co się teraz modlić, w którym kierunku pójść, tak? I ja naprawdę się cieszę, że po latach po prostu Pan Bóg dał takich ludzi, bo ja nie wyobrażam sobie, żebym ja po prostu w tym jakby została sama. Ale teraz my musimy zwrócić uwagę, że ponieważ żyjemy w takim czasie, w jakim żyjemy, to czasami ktoś nas chce naprawdę jakby wyciągnąć do tej jednej minuty modlitwy. Ja teraz nie chcę się czepiać, bo warto zacząć od jednej minuty. To dla niektórych jest naprawdę bardzo dużo. Tak? Ale ja wierzę, że Pan Bóg dał nam pewien autorytet, który jest nam potrzebny do tego, żebyśmy po prostu mogli pójść dalej. Tak? I wiecie, jak ja sobie czytam o tym, z kim my walczymy, tak? to czytacie w 1 Tesaloniczan w 5 rozdziale, tak? Tam jest napisane, że nie walczymy z krwią i z ciałem. Nie walczymy z krwią i z ciałem, tak? Ale z nadziejskimi władzami, z władcami tego świata ciemności. Więc prawda jest taka, że kiedy my nie walczymy z krwią i z ciałem, to my musimy mieć jakiś oręż, którym my jesteśmy w stanie walczyć, tak? No i tym orężem jest modlitwa. Ja wiem, że wiesz, my jesteśmy w takim, żyjemy w jakimś takim na zdrowie, albo jak masz na imię i wyjdź w imieniu Jezusa, w zależności od tego, jaka doktryna. Okej, żartuję sobie, przepraszam, ale, tak, ale Alicja? Nie. Okej. Okay. Dobrze. I teraz widzicie, jeżeli czytamy, do tego jeszcze wrócę, widzisz, wybiłaś mnie. Przepraszam, to będzie za, 1 Tesaloniczan 5, 16, 18, to jest ten fragment, który mówi zawsze bądźcie radości, nieustannie się módlcie, bez przystanku się módlcie, niezależnie od sytuacji, bądźcie wdzięczni Panu, w trosce i smutku, w radości, zawsze. I wiesz, ja po prostu pamiętam moje spotkanie z moim pastorem, pierwszym pastorem, który pytali się go, czy my powinniśmy jako chrześcijanie chodzić do kina, czy nie. Uwaga, ja byłam wychowana w radykalnym kościele i cieszę się z tego. No więc on zawsze odpowiadał tak, widzisz, jest taki fragment, który mówi, żeby bez przystanku się modlić, zawsze się modlić. Więc jeżeli jest ten, jeżeli jest, jesteś, jakby masz ten moment, kiedy się jakby to zawsze kończy, to możesz iść do kina. I wiesz, i byśmy nie chodzili do kina, bo po prostu trzeba było się zawsze modlić, wiesz. Ja po prostu sobie dzisiaj myślę, wow, nie? Ale widzisz, z drugiej strony myślę sobie, że to mnie nauczyło czegoś takiego, że ja tak naprawdę powinna być ciągle włączona do takiej jakby rzeki modlitwy, ciągle włączona do tego, co tata chce robić na ziemi. I to naprawdę dało mi ciekawe doświadczenie. Więc tak jak mówiłem, to co mówiłam, to nie jest, oczywiście to co Tesaloniczan było, zawsze się modlcie. Efezjan mamy 6:12, tak? Nie walczymy bowiem z ludźmi, ale z władcami ciemności, z niewidzialnymi siłami zła, tak? Nie walczymy z ludźmi. I widzisz, my bardzo często w naszych takim funkcjonowaniu, tak? My po prostu walczymy, ale walczymy z którymś ciałem. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, że te wszystkie nasze wypisywanie swoich opinii na Facebooku, bo to jest najlepsze źródło, tak? Czy mówienie komuś, co ja myślę, czy mówienie, że to jest tak, to jest walka z krwią i z ciałem. I oczywiście ja sama uczę moich pacjentów, wiesz, jak oni mają nauczyć się mówić, co oni myślą, co czują, co naprawdę jest w ich sercu. To jest bardzo ważne, żebyśmy mówili. Ale jeżeli to stanie się pewnego rodzaju zastępstwem za walkę nie z krwią i z ciałem, tak? No to my gdzieś grzęźniemy, słuchajcie. Czyli my grzęźniemy w takich kościołach, takich, wiecie, w których po prostu mówi się, teraz pomódlmy się o siostrę Teresę. Teraz pomódlmy się o Zosię. O jej nawrócenie i zbawienie. Amen. Amen. Wiesz, i ja myślę, że wszelka modlitwa ma sens, nawet ta jednominutowa, ale myślę, że my wtedy świadomie jesteśmy z czegoś okradani, świadomie o czymś zapominamy, świadomie, wiesz, kiedyś się faceci, jak to się mówi, bili na miecze, tak, były te rycerskie takie wojny, tam po prostu oni wychodzili, bili się, tak, jak się pokłócili, to bili się, tak, obecnie faceci biją się na Facebookach. I dziewczyny też lubią, tak? No i to jest jakiś rodzaj przepychanki, walki. Ja myślę tak, to jest prawda, tak? I takiego zaistnienia, tak? Ja wtedy istnieję. Ale prawda jest taka, że to nie zmienia faktu, że my nie jesteśmy powołani do takiego ciągłego opiniowania wszystkiego, tak? Do ciągłego coachowania ludzkiego myślenia. Jak mnie już ktoś szósty raz mówi, że ja mu mówię, że ja myślę tak, a on mi tłumaczy, że ja myślę źle, to ja myślę sobie, że on zapomina o tym, że ja jestem dorosła. Że ja nie jestem dzieckiem. Ja chcę myśleć tak, jak myślę. Ja tylko dlatego będę powtarzać w kółko to samo, bo ja chcę myśleć tak, jak myślę. Tak? Ale widzicie, prawda jest taka, że to, co naprawdę jest w stanie wszystko zmienić, to modlitwa. Tak? I teraz to, co czytamy o tym niewalczeniu z krwią i z ciałem, tak? Ale z władcami, z niewidzialnymi siłami zła, to ja myślę, że czasami, tak jak mówiłam, już powtarzam to trzeci raz, tak? Ale że jest coś takiego, że my przez to, że tyle słów wypowiadamy, że jesteśmy ciągle w jakichś sporach, jakichś walkach, zapominamy, że nie tędy się rzeczy zmienia, tak? I że nie w ten sposób się działa. I widzisz, dlaczego mamy się tak naprawdę modlić? Marka 14:38, inny fragment. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch jest gorliwy, ale ciało słabe. Pamiętacie, to jest ten fragment, kiedy Jezus poszedł się modlić i powiedział do uczniów, tak, módlcie się tutaj. I co uczniowie zrobili? No, zaczęli się modlić, ale ciało było słabe. Czy nasze ciało jest słabe? Oczywiście, że jest słabe. Oczywiście, że jak słyszymy, Boże, 15 minut modlitwy, to myślimy sobie, czy ja przez to przejdę, tak? Albo jak zaczynamy się modlić, idziemy na jakąś modlitwę, zastanawiamy się, ile to zajmie. Tak? Przeważnie, nie wiem, gdzieś usypiamy, coś robimy. Ale jest powiedziane, że jeżeli my mamy ostać się przed pokuszeniem, to my potrzebujemy się modlić, tak? I teraz, czy to oznacza, że jak my się nie modlimy, to Bóg działa? Wiesz, to jest ta suwerenność Boga, że Bóg działa zawsze, tak? I teraz, jeżeli my myślimy, że jak my się nie pomodlimy, to Bóg nie zadziała, no to myślimy, że ta modlitwa jest jakąś taką, wiesz, czary-mary, hokus-pokus. Ale z drugiej strony mamy wyraźnie, jak uczniowie się pytają, powiedz nam, Panie Jezu, jak my się mamy modlić, tak? to Jezus uczy ich modlitwy i mówi: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, tak? Bądź wola Twoja jako w niebie. Pamiętacie, uczyliście się kiedyś tego, większy z nas. Jako w niebie, tak i na ziemi. Tak? Jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli Jezus mówi, módlcie się w ten sposób. Mówcie, jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli to już nam pokazuje, że ta modlitwa to jest coś takiego, co ściąga niebo na ziemię. Tak? Czyli modlitwa jest czymś takim, co ściąga Boże Królestwo do istnienia na ziemi. Tak? Czyli Boże plany, to co Bóg ma dla nas wszystkich, ściąga na ziemię. Wiesz, jeżeli macie dzieci i wiecie, że wasze dzieci mają swoją wolę, to wiecie, ile razy te dzieci działają wbrew temu, co wy myślicie, że jest dobre. Zgadza się? A może ktoś był dzieckiem, wiedział, że rodzice mówili, słuchaj, nie rób tego, nie pal, nie pij i tak dalej. I co? Nie paliłeś, nie piłeś? No, ja mam takich fajnych, młodych pacjentów, którzy mówią mi takie rzeczy właśnie. No, zaryzykowałem i spróbowałem. Wiesz, i my tak czasami mamy. Pamiętam kiedyś pewna dziewczyna mówi do mnie, kupiłam sobie parę dżinsów i nie zapłaciłam dziesięciny. A ja mówię, ale dlaczego? Taka bardzo młoda. Ja mówię, dlaczego? Ona mówi, bo chciałam udowodnić wszystkim, że Pan Bóg mi nie spuści cegły na głowę. Ja myślałam, co ma wspólnego dziesięcina? No bo wy mówicie, że płacenie dziesięciny jest potrzebne, tak? Że to jest coś, co Bóg patrzy. Więc ja chciałam sprawdzić, czy jak nie zrobię tej dziesięciny, to wiesz, to Pan Bóg coś mi zrobi. Ja czasami myślę, że niektórzy nas tak robią z modlitwą. Czyli myślą, no popatrz, nie modliłem się, a i tak mam tak fajnie. Wiesz, jest inny fragment, który nam mówi o tym, że diabeł wchodzi wokoło jak lew ryczący, patrząc, kogo można by pożreć. I wiesz, on nie jest zainteresowany, żeby atakować nas teraz, ale jest zainteresowany tym, żeby znaleźć nasze słabości i zobaczyć, kiedy może je wykorzystać, nawet po latach. Więc prawda jest taka, że jeżeli my trzymamy kontakt z niebem i jeżeli my wiemy, że są pewne rzeczy w naszym życiu, które wymagają zmiany, to Bóg nam je pokazuje, one są zabezpieczone właśnie przez to, że jesteśmy w tej modlitwie i nie ulegamy pokusie. Wiesz, ja na przykład kiedyś się zastanawiałam, czy ja mogę być pewna tego, jak będzie funkcjonowało moje małżeństwo. Uwaga, czy ja jestem żoną? Czy ja mogę być pewna, że coś złego po drodze się nie stanie? Czyli mogę tak w 100% nigdy się to małżeństwo nie modlić i myśleć sobie, a mój mąż mnie kocha, wszystko zawsze będzie dobrze.
Pewnie.
Tak mogę.
Założenie.
Mogę żyć tą ułudą. Wiecie, ale prawda jest taka, że my musimy wiedzieć, że dwie rzeczy złączą wierzące małżeństwo. Po pierwsze łaska, po drugie wiara. Tak? I oczywiście najważniejsza miłość, która jest w stanie wybaczyć wszystko. Ale jeżeli my myślimy, że my po prostu mamy już coś na stałe i tak będzie koniec, to my głupcami jesteśmy. Tak? Czyli nasze małżeństwo jest pierwszą rzeczą w tym momencie, która wymaga modlitwy. Tak? Takiego zaufania w tym wszystkim Bogiem. Wy, którzy jesteście dłużej żonami, wiecie, że w małżeństwie czasami są trudne sytuacje. I wiesz, my widzimy, co wtedy robimy z językiem. Czy my tym językiem po prostu zaczynamy tą drugą osobę ścigać i tak dalej? Czy my udajemy się do taty i mówimy, tato, po prostu no trzeba coś z tym zrobić. Powiedz mi jak, ja się będę modlić, ja zobaczę, co zrobić, tak? Czyli ja nie ulegam tu różnym rzeczom, jeżeli chodzi o małżeństwo, tylko się po prostu modlę, tak? I wiesz, czasami ta druga osoba musi taki dostać trochę od nas taki mandat luzu, czyli jeżeli ona coś złego przeżywa, coś się z nią dzieje i my cały czas jej mówimy, zobacz, co ty robisz, zobacz, jak ty się zachowujesz, czy ty nie widzisz, że jesteś zdenerwowany, czy ty nie widzisz tego, to my tak naprawdę co robimy? Znowu walczymy z krwią i z ciałem. Próbujemy coś zrobić, natomiast kiedy my zaczynamy się modlić i mówimy, Boże, ja po prostu nie wiem, jak się modlić, ja nie będę czarować, wiesz, ja wierzę w moc modlitwy, dlatego myślę, że modlitwa może być też czarami i musimy wiedzieć, jak się modlić, tak? Ale kiedy ja nie wiem, jak się modlić, to mogę się modlić w Duchu Świętym i mogę szukać Pana Boga w tym, jak ja mam dotrzeć, tak? Co ja mam zrobić dla tego człowieka, tak? Jak ja mogę w tym najważniejszym dla mnie związku w tym momencie wytrwać, nie być zraniona, tak? Jeżeli coś złego się dzieje. Więc modlitwa, ona nas chroni od pokuszenia, ale modlitwa też ściąga Bożą wolę na ziemię, tak jak Bóg by tego chciał, tak? I widzicie dalej, teraz zobaczcie dalej. Jest napisane również, że Bóg szuka ludzi, ale dobra, jeszcze przejdźmy tutaj. W Efezjan 6,16 jest napisane 6,16, 17, 18 o zbroi Bożej. Na pewno znacie te fragmenty, tak? W każdej sytuacji osłaniajcie się tarczą, którą jest wasza wiara. Dzięki niej ugasicie ogniste pociski szatana. Załóżcie też hełm, którym jest wasze zbawienie, a do rąk weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Poza tym wszystkim korzystajcie z mocy Ducha Świętego. W każdej sytuacji modląc się do Boga, prosząc Go, aby miał w swojej opiece wszystkich świętych na świecie. Wow. Słuchajcie, Efezjan 17. Korzystajcie z mocy Ducha Świętego. Korzystajcie z mocy Ducha Świętego. Słuchajcie, to jest dosyć mocne słowo. Jeśli chcecie się, chcecie korzystać z mocy Ducha Świętego, to musicie się modlić. Tak? Jeżeli chcecie korzystać z mocy Ducha Świętego, to możecie wyganiać demony, oczywiście, bo jest powiedziane tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, tak, na chorych ręce kłaść będą, demony wyganiać będą i tak dalej, ale tu jest napisane, jeżeli chcecie korzystać z mocy Ducha Świętego, musicie się modlić. Musicie się modlić, tak? Czyli widzicie, modlitwa jest czymś takim, co ktoś koniecznie chce z tych naszych kościołów zabrać. Chce nam to skrócić. Nawet te uwielbienia muszą być takie, wiesz, trzy piosenki na krzyż i koniec, tak? Ja po prostu, jak porównam sobie do takiego wchodzenia w Bożą chwałę, jeżeli ja jestem w troskach, jestem zmęczona, to mi to tyle czasu czasami zabiera. Nie wiesz, jak się modlisz w domu, tak? Modlisz się, uwielbiasz Boga, modlisz się, uwielbiasz Boga, modlisz się, uwielbiasz Boga, ale jesteś tak w troskach, tak w zmęczeniu, że dopiero gdzieś przy końcu poczujesz taką słodką Bożą obecność. Ale musisz się gdzieś przebić, musisz gdzieś dostać się, tak? Więc prawda jest taka, że w tym momencie, kiedy Adam oddał władzę diabłu nad światem, to w tym świecie przyszedł, zaczął rządzić on, diabeł, tak? Czyli czytamy Jana 10:9-10, diabeł przychodzi, żeby kraść, zażynać i wytracać, tak? Jezus przyszedł, aby miały życie i obfitowały. Wiesz, i to jest fragment, który powinien cały czas nam towarzyszyć w życiu. Nie ma czegoś takiego, że jak zostawimy rzeczy same sobie, to one tak zostaną. One będą czyś zarastały, albo konkolem, albo zbożem, tak? Czyli jeżeli ja Bogu powierzam, wiesz, rzeczy, które są dla mnie ważne, ja je powierzam, powierzam, to ja wiem, że tam jest Boże rzeczy są siane, tak? Czyli ja muszę wiedzieć, że diabeł, jeżeli przychodzi kraść, zażynać i wytracać, to jeżeli on tylko mnie okradł, to on na tym nie skończy. Wiesz, my się czasami kapniemy dopiero przy drugim razie. Ja jestem osobą, która przy drugim razie już wie. Jak drugi raz jadę do jakiegoś kościoła, to już wiem, co się tam dzieje. Jak drugi raz coś mnie już atakuje, to już wiem, że to działa diabeł. Przy pierwszym razie czasami się kompletnie nie orientuję, tak? Ale prawda jest taka, że jeżeli coś już się dzieje drugi raz, czyli jesteśmy okradzeni dwa razy, to my musimy zobaczyć, że to zły nad naszym życiem coś próbuje zrobić, tak? Czyli jeżeli ja tracę zdrowie, tak? Coś się dzieje, mój bliski traci zdrowie, coś się dzieje, to ja muszę się kapnąć, że to jest jakiś atak. Tak? Że ktoś mnie przeatakował, a nie myśleć, a chwała Bogu, to tylko grypa, pójdę do lekarza. Tak? Ale pierwszą osobą, która w tym momencie musi stanąć, to nie Facebook, hello, jestem chora, mam przeziębienie, módlcie się, tak? Tylko to jestem ja. Bóg kiedyś ze mną o tym rozmawiał, kiedy powiedziałam mu, wiesz, Panie Boże, ja modlę się o uzdrowienia, mówiłam wam już to, chodzę do ludzi, oni są uzdrawiani, ale ja o siebie się modlę, nie jestem uzdrawiana. I później pomyślałam sobie, ja już wiem, pamiętacie to, ja już wiem, ja nie mam daru wiary. Bo dar uzdrawiania to jest dar do modlenia się o innych, a dar wiary to jest wtedy, kiedy ty modlisz się od siebie samego. Wiecie, co mi odpowiedział Jezus? Powiedział, masz złą doktrynę. Nie? I ja po prostu pamiętam, że od tamtego momentu pomyślałam sobie, że jak coś dzieje się w moim życiu, to pierwszą osobą, która po prostu powinna walczyć o to, to jestem ja sama. Jeżeli coś się dzieje w moim życiu, w moim domu, to pierwszą osobą, która staje i zaczyna się modlić, to jestem ja sama, bo jeżeli ja od razu idę do tego, żeby inni się modlili, to znaczy, że ja jestem z pokolenia instant. Wyślijcie mi kilka uśmieszków, kilka rzeczy, niech ja poczuję, że jestem z wami i wszystko będzie dobrze, ale to ja sama jestem powołana do tego, żeby odkryć, co się stało w moim życiu, że ja jestem teraz okradana, że diabeł właśnie zaczął kradzież w moim życiu i więc idzie w kierunku wytracania. Więc ciemność zawsze będzie próbowała przemóc światłość. To się ciągle robi. Nawet jak oglądasz, ja nie oglądam, ale kiedyś pamiętam oglądałam, ale teraz oglądam zza fotela, jak już coś oglądam takiego, ale jak się nazywają, co mieczami walczą. O tak, właśnie oni. Pamiętacie, że tak się jakoś dziwnie kończyło, że tam mordowali tego głównego bohatera, ale na końcu było takie znaczy, że on jeszcze nie umarł. Nie? To my czasami, jak zwalczymy tego diabła w życiu naszym, to musimy też sobie odśpiewać takie dydydydyn, nie? Że on jeszcze będzie próbował wrócić i może nam taka mądrość do domu gdzieś przyjdzie, tak? Więc jeżeli coś się dzieje w moim życiu i to wraca, i to wraca, i to wraca, to my musimy znaleźć taką Bożą odpowiedź, co ja mam zrobić, żeby to przestało wracać, tak? Żeby to zażynanie, żeby to kończenie się skończyło, żeby to więcej nie trwało tak, jak trwa. I wiesz, do tego potrzebujemy modlitwy, tak? Czyli jest powiedziane, w każdej sytuacji osłaniajcie się tarczą wiary, tak? Tarcza wiary, tak? Tarcza wiary. Czyli wierzę, że to, co jest niemożliwe, jest możliwe, wierzę, że Bóg po prostu daje mi moc wyciężać. Ja w to wierzę, tak? Ale jeżeli ja jestem w modlitwie, ja dopiero jestem w stanie modlić się tarczą wiary. Wiesz, jak człowiek dużo siedzi w takich rzeczach związanych z modlitwą, to on widzi, kiedy opuścił gardę. Tak? Kiedy opuścił gardę i pomyślał sobie, a, można sobie darować, jakoś tak fajnie będzie i nagle jest łubudu. Tak? I tu nie chodzi o to, że cały czas chodzi, żeby cały czas chodzić i myśleć sobie, kto mnie teraz zaatakuje. Uważajcie, szapa, taka, 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 taka. Wiesz, bo to jest jakaś paranoja, tak? Ale chodzi mi o taką świadomość tego, w jakim ja świecie żyję. Świadomość tego, co jest dookoła mnie. Świadomość tego, że ja jestem na polu walki i ja z niego nie schodzę. Ja po prostu cały czas jestem w miejscu walki. Ciemność, ona próbuje przemoc. Cokolwiek się dzieje, ona próbuje przemoc, tak? Przemóc. Okej, teraz zobaczcie, ten hełm zbawienia, to jest pewność tego, że ja jestem na nowo narodzony, tak? Że Jezus jest moim Panem. I wtedy miecz ducha, tak? Którym jest Słowo Boże, tak? Ale co ja mam z tym mieczem ducha robić? Mam po prostu ogłaszać, tak? Jezus jest Panem, Jezus jest moim Panem, On żyje wiecznie, On żyje wiecznie. Co ja mam z tym mieczem ducha robić? Ciachać. Czyli wszystkich po kolei w kościele podziałać. Na przykład powiedzieć im, tak? Ty bądź pokorny, ty bądź odważna, bo tak mówi Słowo Boże, tak? Ty bądź mądra. Co to jest ten miecz ducha? To jest właśnie ta modlitwa. To jest to, że ja jestem w stanie się modlić, że ja, kiedy ktoś przychodzi mi do głowy, kiedy ja o kimś myślę, to ja się za tego człowieka modlę. Tak? Ja go przynoszę do Boga. Wiecie co, ja normalnie jak mówię to, ja mam ciągle wrażenie, że jakieś apokryfy tutaj mówię. No tak jakbym mówiła o pewnych rzeczach, no tak, tak, modlitwa, modlitwa, ale jakbyśmy tak, my to wszystko tak wiemy, tak?
Nie,
a ja nie mówię, że ja źle mówię, bo ja tak generalnie to w miarę mądra jestem, ale mam wrażenie, tak jakbym mówiła, wiecie, ja mam wrażenie, jakbyśmy dzisiaj byli w takiej mierze takimi ludźmi, którzy zwrócą uwagę na takie słowa, jak trzeba słuchać słowa, trzeba rozwijać się i być mądrym, tak? Trzeba się coachować, trzeba być budowanym i trzeba być uzdrawianym, tak? Czyli jesteśmy takim pokoleniem ludzi, wiesz co, bo trochę mi przeszkadza. Także jakbyś mógł iść na drugą salę,
to samo mówię.
No, to trzeba z nim pójść, bo... No, ale w każdym razie, jeżeli, wiesz, jeżeli jesteśmy w takim miejscu, ja też ciągle szukam, wiesz, odkrywam jakieś nowe metody na to, I później po prostu, kiedy trafiam na takiego pacjenta, któremu kompletnie nie da się pomóc, to myślę sobie, no dobra, no to wracamy do podstaw. Zaczynam się o niego modlić, wsiadam do samochodu, jadę, płaczę i się modlę. I wiesz, i ja wierzę, że to nie powinien być koniec, czyli my powinniśmy spróbować metodę A, tak? Metodę B, metodę 3. Tak, metodę, my teraz tyle mówimy o poczuciu wartości. Wy do mnie czasami przychodzicie i mówicie, módl się o mnie, bo ja nie mam poczucia wartości. No ja zaczynam myśleć i myśleć, a może pomódlmy się o to, żebyś Boga odnalazł w tym, co masz teraz robić, a nie, bo wszyscy powtarzają, tak, że mam za małe poczucie wartości. Tak mówi cały świat. Ale po co ci to? Po co ci twoje poczucie wartości, jak twoją wartość masz mieć Bogu? Tak? A może to można zrobić inaczej? Może można zacząć umierać dla siebie samego, tak? Jak nie umiesz wzbudzić tego poczucia wartości i wszyscy, cały świat ci mówi, a bo ty nie masz poczucia wartości, tak? Tylko zacząć mówić, dobra Boże, to ja umieram dla samego siebie, ja żyję dla ciebie. Po co mi poczucie wartości? Rozumiecie, świat nas karmi pewnymi rzeczami. Ja nie chcę powiedzieć, że poczucie wartości jest niewłaściwe. Tak? Przecież my uczymy naszych dzieci, mówimy, słuchaj, ty jesteś taka cenna, taka dobra, nie daj się obrażać tym kolegom, nie daj sobie, żeby oni ci mówili takie straszne rzeczy o tobie. To jest bez sensu. To jest bardzo ważne. Ale rozumiecie, jeżeli my przegniemy, tak? To jest tak jak, to po prostu pójdziemy nie w tą stronę, w którą trzeba. Tak? Czyli zawracamy do modlitwy, zawracamy do tego, co jest w stanie naprawdę zmienić nasze życie, tak? I widzisz, To, co powiedziałam, że my bardzo często idziemy do innych ludzi, módlcie się, bo coś się ze mną dzieje, módlcie się, bo coś tam jest. I wiesz, ja to nazywam stanie na cudzych nogach, tak? Stanie na cudzych nogach, czyli my się bawimy, pamiętamy o tym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, ale z tego królewskiego kapłaństwa tylko pamiętamy o tym królowaniu, że mamy królować, że mamy rządzić, tak? Zapominamy, że królewskie kapłaństwo zaczyna się od bycia kapłanem. Kimś, kto kocha Boga, kimś, kto spędza z Nim czas, kimś, kto się modli, kto w Nim się zanurza, kimś, kto jest po prostu przed Nim, dla Niego i patrzy, co może zrobić. Wiesz, łącznie po prostu z rzeczami, z takim odczuwaniem Ducha Świętego i takimi po prostu rzeczami. Ja ciągle go czuję, on mnie dotyka, on mnie smyra, on mnie gilga, ja się śmieję, ja płaczę, ja robię inne rzeczy. Tam jest znowu tyle ja, mnie, moje i tak dalej, że ja czasami się boję, czy to nie jest jakiś następny zakręt i następna uliczka. Tak? To jest tak, jak w pewnym momencie Bill Johnson, kiedy leciał złoty pył z nieba, tak, na ich uwielbieniach, zaczął do nich mówić, słuchajcie, ale to jest tylko jakaś tam manifestacja. Tak? Nie chodzi o to, żebyś tego nie miał, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o zanurzenie się w Bożej chwale i w tym momencie o wywyższenie Bożej chwały, a nie zrobieniu 10 zdjęć, nie zrobieniu 10 tysięcy, wiesz, tych papierów, jak to się, te papiery klejące, wystawienia, żeby ci się każde złoto przyniosło, tak? Czy znalezieniu następnych 10 kamieni. Rozumiecie? To jest, Boża obecność się manifestuje i jak my przy manifestacji Bożej obecności zapomnimy, wiesz, o Bogu, tylko zaczniemy złoto łapać, to my się gdzieś zagubimy. Rozumiecie? Czyli te wszystkie rzeczy, one świadczą o tym, że Bóg nas dotyka, że Bóg z nami jest, tak? Że Bóg nas kocha, ale to nie zmienia faktu, że On nas odświeża przez te doświadczenia, tak? Bo to jest to rzecz, którą my dostajemy wtedy, tak? Byliście dotknięci przez Pana Boga, co dostaliście? Odświeżenie? Do mnie przyszła teraz na perspektywie kobieta i mówi do mnie, ja chcę, żeby już się to skończyło. Ja tak na nią patrzę, Duch Święty tak fajnie działa, wiesz, ona tak po prostu leży i o, wiesz, i, ja mu, i ona mówi, ja chcę, żeby się już skończyło, zabierz to ode mnie. A ja mówię, dobra, ale powiedz mi, co tam się dzieje? No i ona tak, wiesz, tak ją wygina i mówi, no do mnie, no Duch Święty działa. Ja mówię, to ja mam zabrać Ducha Świętego, żeby przestał działać. Ona mówi, bo mi mówią, że tam demon działa, nie? Ja mówię, no dobra, no ale zastanów się, co czujesz? Ona mówi, no pokój. No co jeszcze czujesz? No miłość czuję, tak? Co jeszcze czujesz? No olbrzymie ciepło czuję. I co czujesz? Jakby mnie Jezus trzymał w ramionach. Ja mówię, no to chyba to nie ta manifestacja, którą mamy wyganiać. Więc ona odpoczęła w tym momencie, ale ona cały czas w tym, co przeżywała, była zanurzona w Bożej obecności, tak? Więc to jest najlepsze miejsce, żeby zacząć Boga uwielbiać, najlepsze miejsce, żeby przyjść do Niego i zacząć jak najwięcej czerpać z tej Jego Bożej obecności. I co to jest? To jest tak zwana modlitwa intymności. Modlitwa, w której ja zanurzam się w Bogu i w której ja przebywam z Nim bardzo blisko i czuję Jego dotknięcie, tak? Ale to znowuż jest modlitwa, która czemuś służy. Ale teraz pójdźmy dalej. Czyli my jesteśmy nie tylko królami, ale jesteśmy kapłanami. Czyli ludźmi, którzy są powołani do modlitwy. I wiesz, mnie po prostu rozwala Ezechiela 22:30. Nie, to jest modlitwa, która mnie zawsze rozwala po prostu. Ja po prostu o różnych rzeczach, których myślę, jeżeli widzę zamieszanie, które jest nad Warszawą, zamieszanie, które jest nad Kościołem, to pierwsze, co mi przychodzi, to po prostu dobra, trzeba się modlić, żeby zobaczyć, co się dzieje, a później trzeba się modlić, żeby to się nie działo, tak jak diabeł sobie to zaplanował. Czyli w Ezechielu, kiedy czytamy Ezechiela 22:30, pisze, jest napisane, szukam człowieka pośród nich, który by postawił zaporę i stanął przede mną w wyłomie, wstawiając się za ziemią, bo nie chciałem jej zniszczyć, ale nie znalazłem. Szukam człowieka, który by stanął i zaczął się modlić, ale nie znalazłem. I teraz, jeżeli ja z tej perspektywy stanę w wyłomie, w mojej pracy, wśród ludzi, którzy są niewierzący i stanę w tym miejscu, w którym diabeł ich atakuje, poprzez rzeczy, które ich atakuje i stanę w tym miejscu i powiem, ja teraz zasłaniam ten wyłom i zaczynam się modlić o nich. Czyli zaczynam się modlić i modlić się, aby Boża obecność ich działała, aby kradzież nie działała, to nagle mamy takie momenty, w których widzimy, że te ludzie sami z siebie zaczynają nas pytać, słuchajcie, ale co takiego się dzieje w twoim życiu, tak? Czyli ja nie muszę nic mówić, ja mogę się modlić, aby Bóg zmieniał atmosferę. I teraz, czy zupełnie innego wymiaru nabiera nasza praca? Czyli my jesteśmy w tej pracy, dlatego że Bóg postawił nas, abyśmy stanęli w wyłomie, abyśmy mogli modlić się o ludzi, których tam mamy, tak? Abyśmy mogli ich doprowadzić do jakiegoś momentu. My nie wiemy do jakiego. Może dzięki nam oni się nigdy nie nawrócą, tak? Ale może, wiesz, my mamy takie osoby, które na przykład spotykają się z nami, kiedyś poznaliśmy człowieka, który chodził do innego kościoła, później tam coś się w tym kościele zadziało, on przyszedł do nas i mówi, Marek, ja byłem u ciebie na uniwersytecie, jak ty studentom mówiłeś o chrześcijaństwie. I ja po tym, jak ty to mówiłeś, zacząłem czytać Biblię, później poznałem chrześcijana i się nawróciłem. Czyli my jesteśmy tymi, którzy stojąc w wyłomie, robią to, co Bóg im chce, żeby robili i zaczynamy na przykład mówić komuś słowo, albo zaczynamy komuś dawać miłość, albo zaczynamy dla kogoś być dobrym, tak? Bo to nie, to jakby my musimy od Ducha Świętego wiedzieć, co my mamy zrobić, tak? Jak my mamy go dotknąć. Ja na przykład notorycznie spotykam się z ludźmi, którzy po prostu nagle zaczynają mi całe swoje życie wylewać. wiesz, siedzę z jakimś moim współpracownikiem, tak, w naszej firmie, w SPH-u, tak, i nagle on zaczyna mi mówić o swoich problemach. I to nie jest moment, w którym ja się mogę zacząć wymądrzać, wiesz, bo on tam dłużej pracuje, ale to jest moment, w którym ja na przykład mogę powiedzieć, że się modlę o to. Albo mogę powiedzieć mu, wiesz, uszanować go i powiedzieć, wiesz, ja wspomnę na to przed Bogiem, a już zaczyna wspominać. Tak? Albo mogę go przytulić i mówisz, powiedzieć, to jest naprawdę straszne. Wiesz, a w środku mogę się pomodlić. Tak? Czyli ja mogę tyle rzeczy zrobić, jeżeli ja rozumiem, że Bóg ciągle szuka tych, którzy stają w wyłomie, że szuka tych, którzy mogą po prostu stawać za innymi. I wiesz, fragment jeszcze po prostu trudniejszy dla was, którzy jesteście prorokami, czy jesteście ludźmi proroczymi. W Ezechiela 13:5. Prorocy, nie wspięliście się na wyłomy, nie pośpieszyliście naprawiać murów domu Izraela, tak by ostał się w bitwie w dniu Pana. Nie zrobiliście tego, tak? Zobaczcie, jak często my, kiedy dostajemy słowo prorocze, my je po prostu wygłaszamy i umywamy ręce. Jak często, wiesz, ja uważam, że to jest bardzo dobre, bo jak my wygłaszamy, a później jeszcze bierzemy pastora za szyję albo kogoś i mówisz, teraz musisz to zrobić, co ja powiedziałam, no to to już jest w ogóle jakaś faza na kiju, tak? Ale prawda jest taka, że 90% rzeczy, które my słyszymy od Boga, one nie przypadkiem trafiają do nas. To nie chodzi o to, że my jesteśmy tubą Pana Boga. Rozumiesz? Tranzystorek. Wnet nadejdzie dzień, wnet nadejdzie dzień, zbierzmy wszyscy się. Wiesz, tylko ja zaczynam zbierać, ja zaczynam coś robić, ja zaczynam gdzieś iść w jakimś kierunku, tak? Czyli to jest odpowiedzialność, którą my niesiemy. Jeżeli Bóg do mnie mówi, stań w wyłomie i coś mi mówi, to ja mogę wziąć odpowiedzialność za to słowo, ale nie w ten sposób, że ja powiem Zbyszek, ja widziałam cię na polu bitwy, teraz codziennie będę do ciebie dzwonić, że masz stawać na tym polu bitwy. Tylko ja mogę się zacząć modlić, żeby jego powołanie się wypełniło, bo tata położył mi go na sercu. Wiesz, człowiek, który zaczyna kościół w Elblągu, to jest człowiek, który jest Marka przyjacielem. Pozdrawiam cię, jak będziesz mnie słuchać. Teraz się dowiesz jeszcze jednej prawdy, którą nie znasz. Ja po prostu, my dużo rozmawiamy o Marka przyjaciołach. Dużo rozmawiamy o nich i wiesz, kiedy Bóg ich kładzie na moim sercu, to ja zaczynam się o nich modlić. Oleszka zaczęłam się modlić 3 lata temu, bo mnie bardzo zdenerwował na pewnej konferencji. Koniecznie chciał, żebym coś do niego prorokowała, a jak do mnie przyjdziesz i powiesz prorokuj do mnie, to ja cię ubiję, nic ci nie powiem. Dla mnie to jest, wiesz, najgorszy moment po prostu teraz. Siostro, ja rozpoznałam, że masz słowo prorocze do mnie. To chyba się powinno z drugiej strony dziać, czyli w mojej głowie i w moim sercu. Dla mnie to jest jak płachta na byka i on do mnie przyszedł jak taka płachta na byka. Wiesz, ja oczywiście mu powiedziałam, nie mam dla ciebie żadnego słowa, módl się. A on mówi tak, dobrze. No to jeszcze bardziej myślałam sobie, no znowu wyszłam na jędze. Ale ja naprawdę nie umiem produkować. Ale wiecie co, ja po prostu wtedy pooglądałam sobie życie Leszka, trochę wiedziałam, co jest w jego życiu. Ja po prostu zaczęłam się modlić do niego, o niego i mówić do Pana Boga, że to jest człowiek powołany przez ciebie. To jest człowiek, który kiedyś robił Boże rzeczy. On musi zawrócić do Bożych rzeczy. I wiesz, i on w pewnym momencie zaczął zawracać. Zaczął zawracać bardzo mocno. Później w przedziwny sposób zaczął ciągle łapać kontakt z Markiem. I dla mnie to było bardzo duże zdziwienie po tych modlitwach, które przez te kilka lat miałam. Wiesz, po prostu w momentach, kiedy szłam na przykład na łąki, to on mi przychodził, więc się modliłam. I wiesz, i takich ludzi, których Pan mi dawał na serce i wiedziałam, że muszę spowodować, żeby oni gdzieś przyjechali, więc muszę się o to modlić, muszę o nich zadbać, jest bardzo dużo. I to nie dlatego, że ja jestem kimś, tylko że ja wiem, że ja muszę stawać w wyłomie. Że jako prorok muszę stawać w wyłomie, bo 90% rzeczy, które Pan Bóg do mnie mówi, są do mnie. Tak? Są do mnie. One dotyczą mnie. Więc jeżeli przychodzi objawienie do ciebie a propos różnych rzeczy, to są rzeczy, o które musisz się modlić. Które są ważne, żeby się o nie modlić, tak? Oczywiście bez czarów, bez takich rzeczy, że ty będziesz komuś wygłaszać, co on ma zrobić, tak? Czy jak on ma działać, szczególnie jeżeli to dotyczy większej ilości ludzi, czy społeczności całej, tak? Jeżeli ja teraz czuję, że ta społeczność ma zrobić coś i coś, tak? To ja muszę wiedzieć, jaki Bóg autorytet mi daje. Już wam opowiadałam kiedyś o kobiecie, która modliła się przez rok czasu, żebyśmy zmienili spotkania na wieczorne, tak? I myśmy po ścianach chodzili, salę mieliśmy stracić, nie? I w końcu, wiesz, ona się wygadała, bo my na tych spotkaniach modlitewnych, które ja robię, my się modlimy, żebyście wy spotykali się wieczorem. A my mówimy, ale my nie chcemy się spotykać wieczorem. W ogóle to nie jest coś, co my chcemy, tak? To, więc tu nie chodzi o to, że jeżeli ty coś odbierasz od Boga, to ty masz teraz się modlić, żeby ta osoba to zrobiła. Ja się modlę, żeby Zbyszek codziennie rano o 5 stawał, a później Zbyszek przychodzi do mnie i mówi: Iza, musisz coś zrobić, wiesz, bo ja mam koszmary, nie mogę wstać codziennie się o 5 budzę. A ja powiem, to Pan sprawił. A Zbyszek mówi, wiesz, ale ja chodzę spać o 1:00. Wiesz, więc chodzi mi o tego typu rzeczy, tak? Że my musimy być mądrzy i jak Duch Święty nam coś mówi, to musimy rozważyć, jak będziemy się modlić, żeby uszanować wolę tego człowieka. Wiecie, dlaczego mamy szanować wolę innych ludzi, wolę pastorów społeczności, wolę liderów społeczności? Wiecie, dlaczego mam ją szanować? Z prostej przyczyny, bo Pan Bóg im ją dał po coś, a druga rzecz, Pan Bóg jej szanuje. Tak? Czyli my nie możemy łamać woli naszego męża, naszej żony, naszych przyjaciół, bo my czujemy, że Duch Święty tak prowadzi. Ale my, kiedy widzimy, że coś się dzieje w ich życiu, możemy się modlić w Duchu Świętym. Tak? To jest inna kwestia, ale tutaj już o niej powiem. Dobra, i teraz idziemy dalej. Czyli potrzebujemy powrotu do modlitwy, przełomu. I widzisz, jak ja sobie czytam, to jest moja ulubiona modlitwa przełomu, modlitwa po prostu, dla mnie to jest też modlitwa, wiesz, można powiedzieć, że to jest modlitwa sztormu. To jest modlitwa z 1 Samuela, pierwszy rozdział, 8 werset, 13 werset, tak? Czyli to jest modlitwa Anny, która modliła się o syna, tak? Żony Elkana, tak? I tu jest napisane, że ona, mąż jej się pytał: Anno, dlaczego ty płaczesz ciągle? Dlaczego ty nie jesz, tak? To jest 8 werset. Dlaczego smutne jest twoje serce? Tak? Czyż nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? Czyli on już wiedział, czemu jest smutne jej serce, tak? Ale mówił, czyż ja nie jestem lepszy niż 10 synów? Anna wstała i z goryczą w duszy modliła się do Pana i bardzo płakała i złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli spojrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, nie zapomnisz swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu na wszystkie dni jego życia i nożyce nie tkną jego głowy. A gdy długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu zaś z niej nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I mówi do niej: dopóki będziesz zachowywać się jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiadała, mówiąc: nie, mój Panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiła. I zobaczcie, tu mamy taką typową rzecz dla modlitwy przełomu, dla modlitwy stanięcia w wyłomie, do której musimy trafić. Wylewanie swojej duszy przed Bogiem. Takie pójście w niewysławionych wyschnieniach za Duchem Świętym, kiedy my przestajemy myśleć o tym, że tu jest źle, przestajemy myśleć, co się dzieje, ale zaczynamy wołać do Boga o zmianę, zaczynamy wołać do Boga, żeby było inaczej. I zobaczcie, jak to będzie wyglądać, kiedy my, patrząc chociażby na nasz kraj, przestaniemy w końcu gadać i narzekać i mówić i bić się. Ja wam powiem, mnie się już tego szczerze nie chce. Ja się zastanawiam, czy się nie wypisać z tego Facebooka. Po prostu kiedy widzimy, jak się wszyscy ze sobą biją, co się dzieje, a zaczniemy się po prostu modlić. Wylewać naszą duszę przed Bogiem i mówić: ja nie chcę, żeby tak było, ja chcę, żeby wola Boża się realizowała, nie to, co moje, nie to, co ktoś planuje, nie to, co przeciwnik planuje, ale to, co Ty, Boże, planujesz dla mojego kraju, to, co Ty, Boże, planujesz dla mojej rodziny. Wiesz, to jest tak ważne, że my zaczynamy zmieniać się na ludzi, którzy żyją w sztormie, ludzi, którzy żyją w przełomie, że zaczynamy funkcjonować pobudzeni Duchem Świętym, a nie pobudzeni gniewem na innych, którzy myślą inaczej, którzy czują inaczej, bo my myślimy, że oni są głupi, albo my myślimy, że oni nie rozumieją, ale my rozumiemy, bo my to zjedliśmy wszelkie mądrości świata, ale oni to nie, bo oni się tak nie znają, jak my się nie znamy. Ja się nie znam na polityce, mało się znam, ale wiem, że jeżeli idzie zamieszanie, ja po prostu chodzę po warszawskiej ziemi, bo ona jest na moim ogródku, i ja to czuję, że coś się dzieje. I później zaczyna coś wychodzić. Więc jedyną możliwością to jest to, że możesz się modlić, bo inaczej albo będziesz wściekły, albo będziesz zastraszony, albo będziesz załamany. Jeżeli ma się dziać wola Pana i Pan ci o czymś mówi, to nie mówi ci po tym, żebyś wyciągnął mieczyk i zaczął po prostu szturchać i dźgać innych po prostu po tyłku. A mówi ci o tym, że powinieneś się zacząć modlić, bo w twoich rękach właśnie została położona zmiana. Wiesz, czytałam ostatnio zresztą na naszej superwizji rozmawialiśmy o duchowości człowieka, duchowości katolickiej. I jedna kobieta mówi o tym, mówi coś takiego, mówi, że tak się zastanawiam i ostatnio doszłam do wniosku, przeczytałam takie zdanie i mocno mnie uderzyło i mówi tak, wszystko co widzę i słyszę jest listem napisanym dla mnie od Pana Boga. Ja powiem Ci, mnie to rozwaliło. Wszystko co widzę i słyszę jest listem, który Pan Bóg pisze do mnie. Tylko ja czasami nie umiem przeczytać tego listu. I dla mnie to jest pewna uważność prorocza. Czyli jeżeli Pan Bóg coś mi na stałe pokazuje, czyli zawsze mi te same newsy wyskakują. Oczywiście Facebook ma taką cudowną rzecz, że jak zainteresujesz się płaczącymi pieskami, to on ci później napisze, to są posty, w które zaglądałeś. Tak? Jak ja mam znajomych, którzy to umieszczają, to ja aż później myślę, chyba ich zablokuję po prostu, bo wszystkie moje te to są propozycje, to są płaczące pieski. A wiesz, ja po prostu, to jest dla mnie straszne, bo sama mam pieska. Wiesz, ale słuchajcie, tak to jest, tak? Ale nie chodzi o to, żeby Facebook był źródłem Twoich informacji, tak? Ale chodzi o to, że jeżeli coś Ci przychodzi do głowy, jakieś rzeczy związane z tym przychodzą Ci do głowy, albo widzisz coś cały czas, widzisz na przykład ludzi chorych, to Duch Święty pobudza Cię do Twojego wyłomu. Mówi do Ciebie, stań w wyłomie, zacznij się modlić, a ja Ci pokażę, co będzie dalej. I wielu z nas na tym miejscu już było w takich bitwach. I wiecie, co to znaczy stać w wyłomie. Staliście za osobami kochanymi i możecie stanąć za innymi, które uczynicie kochanym w Waszym sercu. Staliście za osobami nieznajomymi i w pewnym momencie odczuliście, jak dużo miłości do tych osób w Waszym sercu jest. Tak? Więc tata już was używał w tych rzeczach i macie to doświadczenie. Więc to jest wasz czas do tego, żeby powrócić do modlitwy wyłomu. I widzisz, Anna, zamiast z tą troską chodzić i wszystkim ją odpowiadać, tak? To ona ją złożyła na Panu. Więc to, co widzisz i to, co jest dla ciebie troską, to, co jest ciężarem, to, co jest złością, to, co jest lękiem, tak? To są rzeczy, które są do złożenia na Panu. Tak, do złożenia na Panu. Ja wiem, że wiele razy jest trudno oddać jakąś troskę i uwierzyć, że Pan Bóg ją zmieni, bo ta troska Cię boli. Tak, szczególnie jeżeli ona dotyczy kogoś bliskiego, kto nie chce się zmienić, albo kto nie chce ruszyć do miejsca, gdzie Ty czujesz, żeby on się ruszył, tak? Ale jeżeli Ty przychodzisz i Ty, buzik działa, jeżeli Ty przychodzisz i jesteś w tym miejscu, w którym Bóg chce, żebyś był, to Ty jesteś w stanie tę osobę w tej swojej trosce nieść do Pana cały czas, zamiast narzekać, tak? I teraz widzisz, czyli my potrzebujemy ludzi, którzy są ludźmi słyszącymi i używającymi mocy ducha i ludźmi, którzy chodzą z mieczem ducha i starczą wiary. I teraz więc jak się modlić tą modlitwą, o której tu mówiliśmy? I widzisz, pierwsza rzecz, co jest być prowadzonym Duchem Świętym, tak? Czyli zanosić modły w duchu, tak? Czyli jest napisane, że Duch Święty wstawia się z niewysławionych westchnieniach, że my wiele razy nie wiemy, o co się modlić, tak? Ale że Duch Święty wie, o co się modlić i On po prostu modli się z nami, tak? W Efezjan 6:18 jest napisane, w każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. W Rzymian 8:26-28 jest napisane, Duch Święty przychodzi nam z pomocą w pokonaniu naszych słabości. Często nie wiemy bowiem o co i jak się modlić, ale Duch ponad miarę wstawia się za nami w niewysławionych westchnieniach, których nie można wyrazić słowami. Ojciec, który zna serce wszystkich ludzi, zna zamiary ducha i wie, że wstawia się on za świętymi zgodnie z jego wolą. I to jest nie sama wina modlitwa poddania się Duchowi Świętemu. Jeżeli ja słucham Duchowi Świętemu, Ducha Świętego, jestem uwrażliwiona i Duch Święty mi kogoś pokazuje, tak? To ja mogę się za niego modlić w Duchu Świętym, czyli w językach. I to jest dla tych z was, którzy nie znają modlitwy z języków, świetna modlitwa. Bo to jest modlitwa, w której ja wiem, że ja się modlę z celem Bożym. Tak? Czyli ja nie rozumiem tych słów i to jest moje poddanie mojej duszy. Ja nie rozumiem tego, jak ja się modlę. Ja mogę tylko powtarzać w nieskończoność. Shira Brahmana Kendere Takaparata Kalaratio Robromono Kalaratia Rabramanaya Rabata Shakata Kalarabromono Kolorodia. Poddając się Duchowi Świętemu. Poddając się Duchowi Świętemu. A nie wygłaszać Zbyszkowi, Zbyszek wstawaj jak 5 rano. Tak? Bo ja nie wiem, ja mówię, Panie Boże, ja widzę, że on musi być umiejscowiony w miejscu jego przeznaczenia, ale ja nie chcę łamać jego woli. Ty widzisz, że on po prostu tego nie chce. Ty widzisz, że on się wstrzymuje w różnych rzeczach. Ja nie chcę go tam przesuwać, ale Ty mi to pokazałeś, więc ja modlę się w Duchu Świętym, żebyś Ty robił z nim to, co Ty chcesz, tak? nie w tym kierunku, w którym ja czuję i myślę, że on powinien się zmienić, że ja czuję i myślę, że on powinien pójść, ale w kierunku, który Ty widzisz, więc ja, Duchu Święty, który znasz wolę Bożą, ja poddaję się Tobie, abyś Ty prowadził jego w tym kierunku, w którym chcesz, żeby był prowadzony, tak? Czyli jeżeli ja otwieram się Duchowi Świętemu, kiedy ostatnio pytaliście się, Duchu Święty, powiedz mi, czy jest coś, co chcesz, żebym ja zrobił w moim życiu? Duchu Święty, czy jest coś, do czego Ty mnie prowadzisz? Duchu Święty, czy ja chcę Twojej woli? My się uczymy tak zwanego prowadzenia Ducha Świętego, tak? Czyli chcielibyśmy, żeby ten Duch Święty nam powiedział, podejść do tej i do tej kobiety, pomóc się o nią, a jej noga odrośnie. Tak? Chcielibyśmy tego typu rzeczy, ale nie widzimy, że takie słuchanie Ducha Świętego bierze się z takiej wrażliwości i poddawania w takich codziennych rzeczach. Wiesz, mnie czasami Wasze twarze stają, kiedy idę się modlić i uwielbiać Pana Boga. Wtedy tego nie lubię, bo ja bym chciała modlić się i uwielbiać Pana Boga. Ale w jakiś sposób te Wasze twarze są ze mną na spacerze. Więc ja po prostu muszę z tymi Waszymi twarzami spacerować, tak? I albo Was oleję na tym spacerze i powiem, sio, teraz Duch Święty i uwielbienie Pana Boga, albo Was będę niosła na tym spacerze. Ale wychodzę z jakiegoś takiego dziwnego założenia, że jeżeli ja jestem w obecności Bożej i tam ze mną są Wasze twarze, to to ma jakiś sens, tak? To czemuś służy. Więc jeżeli rano się budzę i patrzę, o Marek, tak? To od razu się zaczynam modlić, tak? Tak? Ale kiedy się budzę i jego nie ma, bo jest gdzieś, wiesz, w innym mieście, tak, i usługuje, kiedy się budzę i pierwsza myśl to jest on, tak, to co robię? Zaczynam się modlić o niego, tak, bo myślę, że on tego potrzebuje, czyli niosę go w sercu. I w tym momencie powstaje coś takiego, co Zbyszek kiedyś mówił, tak, kiedy próbował jakby wstawić nas w takich wojowników, tak, w których każdy za kogoś się modli, tak? I czasami można wyjść od tego. Niektórzy służą, mają listy modlitewne. Madzia nasza, której dzisiaj nie ma, więc można ją poobmawiać, ma listy modlitewne i mówi, ty jesteś na stałe za ja jestem na stałe na jej liście, jako, wiesz, jako jej, a mówi, nie jako przyjaciel, jako rodzina. Więc ja cię mam w mojej listwie modlitewnej. Wiesz, więc ja wiem, że ja jestem na tej listwie i wiesz, ja mogę jej pisać, a czasami w ogóle jej nic nie pisze i ona z tej listwy do mnie pisze i mówi, wiesz co, modliłam się i o to w twoim życiu. Czyli Duch Święty dokładnie jej używa, bo ona ma taki zwyczaj. I w naszych zwyczajach Duch Święty też nas będzie używać, kiedy my będziemy odkrywać, że teraz modlimy się o to, a teraz modlimy się o to. Wiesz, ja mam koleżankę, którą uczyłam przez wiele lat, ona cierpiała po prostu z lękami. I myśmy się nauczyły, zaczęłyśmy badać, jak ty się czegoś boisz, to co to jest? Ona mówi, no najczęściej boję się o moją rodzinę. Ja mówię, jak przychodzi ten rodzaj lęku, zaczynaj się modlić o swoją rodzinę. I ona tak robiła, a jak przychodzi taki rodzaj, to módl się o kraj. I ona tak się modliła, wyobraź sobie, że jej się lęki skończyły. Ale teraz i tak się modli. Tak jak się nauczyła modlić. Więc widzisz, czasami te nasze słabości Duch Święty może wykorzystywać do tego, żebyśmy w jakimś kierunku płynęli, tak? Jeżeli ci przychodzi lęk, tata mnie uczył latami, żebym patrzyła na mojego syna, który ze względu na przyduszenie przy porodzie miał dużo takich rzeczy, które on mógł nie chodzić, mógł być niewidomy i mógł nie ruszać rękami. Takie oględziny podał lekarz, tak? I Pan Bóg zaraz po tym, jak przyszłam do Pana Boga i powiedziałam, no i co? To Pan Bóg mi powiedział, patrz na niego, jak byłby zdrowy. Cały czas patrz na niego, podnoś swoje oczy. Podnoś swoje oczy. Ja latami podnosiłam swoje oczy, bo tak mi powiedział tata. I wiesz, ja wierzę, że my musimy nauczyć podnosić się nasze oczy. Jak poszłam do Kamilka teraz, to pierwszą rzecz, którą Pan mi powiedział, zanim ja tam doszłam jeszcze, to powiedział mi, powiedz mamie, że ma podnosić swoje oczy i liczyć gwiazdy i ma podnosić swoje oczy i liczyć piasek. I wtedy zobaczy zmianę w życiu jej dziecka. I wiesz, i kiedy myśmy z nią rozmawiali, to była taka fala z jednej strony, wiesz, ona musiała się w końcu wygadać, co się tam dzieje, tak? A tam się działy straszne rzeczy. Wiesz, jak doszła do miejsca, w którym powiedziała, że no ja się już pogodziłam, jakby, no Pan Bóg mi dał to jedno dziecko i ono żyje, tak, z tym przeszczepem, bo to pierwsze też miało przeszczep, tak, i ono żyje, ma już 8 lat, no więc ja się cieszę przynajmniej z tego. I ja wtedy jej powiedziałam, podnoś te oczy, będzie czas kiedy indziej na te twoje tutaj takie rzeczy. Ona mówi, ja się w końcu musiałam wygadać. Ja mówię, wiem, ale teraz już się nie wygadujemy. Teraz już się nie wygadujemy, teraz zamykamy nasze usta. Słuchajcie, przecież my mówiąc takie złe rzeczy, my utwierdzamy nie to królestwo.
Nie to obietnica.
Czy wy sobie zdajecie z tego, że wypowiadając, a jeszcze jak je robimy pisemne, to jeszcze robimy kropka i koniec. My utwierdzamy podziały, utwierdzamy męki, utwierdzamy, wiesz, niezbawionych znajomych, my to wszystko utwierdzamy tymi naszymi buziami, no. Potrzebujemy w końcu zacząć płynąć w Duchu Świętym i zamknąć nasze usta i mówić rzeczy, które mamy mówić od Boga. I wtedy zobaczymy zmianę, tak, że, bo wiecie, moc, jak to jest powiedziane, śmierć i życie jest z mocy języka. Znacie ten fragment? Czy to znaczy, jak się na nowo naradzamy, to znaczy, że śmierć przestaje być w mocy naszego języka? Właśnie wtedy my chodzimy w autorytecie. Wtedy my chodzimy w autorytecie, dlatego tak wiele razy modlicie się, kiedy czujecie nad sobą czary. I czasami to są czary chrześcijańskie, tak? Bo ktoś coś nad wami wyznaje, modli się, że coś się w waszym życiu wydało, a wy po ścianach chodzicie. No miałam takie momenty, że chodziłam po ścianach w moim życiu. I w końcu w jakiś przedziwny sposób Duch Święty mi kierował. Ktoś mi się przyznawał, o co się modlił. Ja sobie myślę, ja ciebie. Wiesz, więc to są tak ważne rzeczy. Dobra, ale teraz, czyli jesteśmy w tym miejscu, Duch Święty, który prowadzi nas, tak? Czyli uwrażliwienia na Ducha Świętego, tak? W każdej modlitwie, w każdej modlitwie i prośbie, tak? I teraz zobaczmy dalej. Bycie w duchu to bycie świadome bardziej Boga i wewnętrznego człowieka niż świata jego okoliczności, tak? To bycie świadomym nieprzyjaciela jego planów i motywacji bycia ponad tym, tak? Co chcesz ode mnie, Panie? Co chcesz ode mnie, Panie? Co chcesz ode mnie, Panie? Co chcesz, żebym zrobił? Co chcesz ode mnie, Panie? Co chcesz ode mnie, Panie? Co chcesz ode mnie, Panie? W jakim kierunku chcesz mnie posunąć? Co chcesz ode mnie, Panie? Co chcesz ode mnie, Panie? Wyrobienie w sobie wrażliwości i zadeklarowania Duchowi Świętemu gotowości na jego prowadzenie. Wiesz, ja powiem ci, że jak człowiek staje w wyłomie, to po prostu Duch Święty zaczyna w taki cudowny sposób się poruszać, ale w pewnym momencie dochodzisz do takiego wniosku, że kurczę, że ciągle coś do ciebie mówi. I jeszcze o tego, żebyś się pomodlił. 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 I wtedy przychodzisz, taka myśl przychodzi. Nie ma innych wstawienników? A później mówisz, dobra, się modlimy. Nie? Ale przychodzisz, masz takie odczucie, jakie miał Elizeusz w pewnym momencie. Czy ja tu jestem sam? Zostałem całkowicie sam chyba. Ale zobaczcie, jeżeli więcej nas będzie takich, którzy staną i będą się modlić, to naprawdę będziemy widzieli zmianę. Ciągłość, wrażliwość w każdej modlitwie i prośbie, zanoście w każdym czasie modły, tak? Bez przystanku się modlcie. 1 Tesaloniczan 5,17, Łukasza 18,1 powiedział im podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Czyli potrzebujemy zawsze się modlić, potrzebujemy zawsze być otwarci na Ducha Świętego i potrzebujemy jakby szukać tego, co On chce, żebyśmy zrobili. I wiesz, i do tego wszystkiego dochodzi wytrwałość. Efezjan 6,18. I tak czuwajcie z całą wytrwałością. Rzymian 12,12. W nadziei, radości, w ucisku cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Kolosan 4,2. W modlitwie bądźcie wytrwali z dziękczynieniem. Hebrajczyków 6,12. Przez wiarę i cierpliwość wytrwałość dziedziczą obietnicę. Czyli to są wszystkie rzeczy dotyczące prowadzenia Ducha Świętego i wrażliwości w Nim i poruszania się tak, jak On chce. I widzisz, mnie kiedyś uczono rodzajów modlitwy. Ktoś was słyszał o różnych rodzajach modlitwy? Słyszeliście o tym? No. I teraz wiecie, my przeważnie dzielimy modlitwy na grupowe i pojedyncze, dzielimy je na właśnie modlitwy w językach i modlitwy w zrozumieniu, tak? Modlitwy w językach są cudowne, jak modlisz się dużo na językach, to wtedy widzisz, jak cielesny jesteś. Widzisz, jak cielesny jesteś. Modlisz się na językach i myślisz o kiełbasie. Modlisz się na językach i myślisz, Boże, kiedy ja pójdę do pracy, czy ja zdążę zrobić makijaż. Modlisz się na językach i myślisz, że w tym czasie możesz się w sumie, możesz myśleć o wszystkim. Aż zaczynasz jarzyć, że to nie o to chodzi. Bo tak to sobie zrobisz rozdwojenie osobowości, tak? Fajnie było, jakby ten twój umysł, tak, płynął w tym samym momencie, jak Duch Święty płynie, tak? Czyli w takich językach. I to jest fajne, że nagle jak on zaczyna płynąć, zaczynasz odkrywać, o co ty się właściwie modlisz. Czyli zyskujesz dar tłumaczenia języków, jesteś zdziwiony. Wow, wow, wow! Jak na deskorolce. Wiesz, ale to się dzieje wtedy, kiedy uczysz się, wtedy, kiedy modlisz się w duchu, poddawać swój umysł, tak? Teraz spróbuj się modlić w ten sposób godziny. Wyjdź z tego spotkania, pójdź do domu i zacznij się przez godzinę modlić na językach. Zobaczysz, po jakim czasie wysiądziesz. I tak jak mnie kiedyś uczono, zobaczysz wtedy, jakie mięśnie masz wytrenowane. Mój mąż kupił mi trampki. To tak dla tych bardziej, wiesz, mój mąż kupił mi trampki, takie w środku są takie, mają taką kołyskę. O, właśnie, one są na ćwiczenie kręgosłupa. Wiesz, ja robię taką pętlę, idę przeważnie, wiesz, godzinę z psem. Mówię wam, po 15 minutach czułam się, jakbym już godzinę skończyła. A doszłam tyle, ile robię w 15 minut. Do tej pory tyłek nie boli. I plecy, i nogi. A miał nie boleć tylko plecy. I myślałam sobie, jak to jest po prostu. A mój mąż mówi, wiesz, masz niewyćwiczone mięśnie. jeżeli jednak pójdziesz do domu i zaczniesz się modlić i wysiądziesz po 5 minutach, to ja ci też powiem, wiesz, masz niewyćwiczone mięśnie, tak? Ale zobaczysz, że kiedy zaczniesz chodzić za Duchem Świętym, zaczniesz się modlić, to to się stanie dla ciebie normą. Po prostu będziesz jechać samochodem i będziesz się modlić. Będziesz, ja czasami mam taki moment, że mam ileś telefonów do zrobienia, bo są 3 konferencje, jadę samochodem, dzwonię do jednej osoby, do drugiej osoby, do trzeciej osoby. Niemożliwe, że wszystkie są niedostępne. I wtedy się kapuje, aha, to nie ten czas. Teraz to trzeba porozmawiać z Duchem Świętym. Są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Kiedy my zaczynamy w ten sposób myśleć, to naprawdę rzeczy się zaczynają zmieniać. Więc nasza wrażliwość, tak? Czyli mamy te rodzaje modlitwy. Wiecie, nie wiem, czy słyszeliście, co to jest modlitwa wiary, czy słyszeliście o modlitwie dedykacji, powierzenia i poświęcenia, o modlitwie zrzucenia trosk, o modlitwie chwały, uwielbienia, czekania na Pana, o modlitwie zgody, o modlitwie skruchy i nawrócenia, o modlitwie przebaczenia, o modlitwie wstawienniczej, modlitwie wiązania i rozwiązywania, modlitwie rodzenia w duchu, modlitwie walki duchowej. I to jeszcze nie wszystkie, okej? Okay? Jeżeli nie słyszeliście, to kiedy poddajecie się Duchowi Świętemu, to to jest ten moment, kiedy On do różnej modlitwy was prowadzi, kiedy widzicie, że wasze języki, kiedy się modlicie, są jak języki ognia, że zaczynacie się tak zaczynacie wołać, krzyczeć w językach, że czujecie, że niebo jest przecinane. To znaczy, że ktoś was wciągnął, jesteście w językach walki, że modlicie się o coś, co potrzebuje przełomu, albo na przykład macie taką potrzebę, żeby stanąć i usiąść jak rodząca. Nie będę tu siadać. Moja spódnica i moje nogi po... Czym to było? Łok coś tam. Dobra. W każdym bądź razie... Łok coś tam. No. W każdym bądź razie... I wtedy nagle okazuje się, że nie jesteś w stanie inaczej się modlić, jak na kolanach, jak rodząca, jak po prostu leżąc przed Panem, że po prostu jesteś prowadzony, żeby całkowicie się temu poddać, czyli jesteś jak Anna, która jest w świątyni i modli się i wyglądasz, jakbyś był kompletnie pijany, kompletnie odjechany, ale wiesz, że jesteś w mocy ducha. Wiesz, że jesteś w mocy ducha, wiesz, że jesteś w nim zanurzony, tak? I to jest coś, co jest każdemu z nas potrzebne, żebyśmy po prostu mogli pójść dalej i mogli zacząć widzieć zmianę. Wiesz, kiedy rozmawiałam z Hoganem i mówię do niego, co ty myślisz, że my mamy robić? Co ty chciałbyś mi powiedzieć? A on mówi, wy musicie wejść w modlitwę sztormu. Musicie wejść w modlitwę przełomu. Musicie wejść w modlitwę zmiany w waszym kraju. Potrzebujecie stać się na nowo ludźmi modlitwy. Ja pomyślałam sobie, wow, przecież my byliśmy ludźmi chwały, my tu stajemy na uwielbieniu, jesteśmy w Bożej chwale, w Bożej obecności. A tu Święty mi mówi, przez 30 minut. Wiesz, my potrzebujemy szukać Ducha Świętego. Potrzebujemy szukać Jego połączeń, Jego połączenia się z nami wtedy, kiedy może nastąpić zmiana. I ponieważ mam minutę, to powiem wam o 7 krokach wrażliwości i prowadzenia Ducha Świętego. 5. Przepraszam, czemu mam w sobie 5? Po pierwsze, otwórzcie się na... To wam napiszę później. Po pierwsze, otwórzcie się na prowadzenie Ducha Świętego. Czyli mówcie do Niego, prowadź mnie, Duchu Święty. Pokazuj mi rzeczy. Po drugie, rozpoznaj duchową atmosferę wokół Ciebie. Czyli zobacz, co Ci towarzyszy. Czy Ci towarzyszy lęk, czy złość, czy zamieszanie. Co się dzieje dookoła Ciebie. Zobacz, co się dzieje w polityce. Zobacz, jak to wszystko wygląda, tak? I zacznij się modlić w Duchu Świętym. Zacznij się modlić w Duchu Świętym, po prostu na językach. Zacznij się modlić w Duchu Świętym i zobacz, jak Duch Święty Cię prowadzi. Po trzecie, zacznij odkrywać Bożą strategię dla tego specyficznego czasu i tego, co widzisz w rzeczach, których Duch Święty Cię stawia w wyłomie, tak? I wtedy znajdź swoje zadanie, czyli znajdź konkretną osobę, konkretny przedmiot, konkretne rzeczy do zmiany, tak? I wtedy módl się usilnie. A modlitwa usilna to jest ta, o której jest napisane w Jakuba 5,16. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Z greki wielce jest silne działanie, błaganie sprawiedliwego. Z Amplified wiele może gorliwa, silna, ustawiczna, efektywna, szczera modlitwa sprawiedliwego. Usilność, oddanie samego siebie. Intensywność, gorliwość. Rzeczy płynące w Twoim sercu płoną jak w Bożym sercu, płoną jak ogień. To pokazanie wielkiego ognia i gorąca i zaangażowania w to, co Bóg robi na ziemi. Czy chcecie być ludźmi modlitwy? Ja wierzę, że jesteśmy ludźmi armii. Że jesteśmy ludźmi, którzy razem muszą wstawać. Że wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem. Ale bez nacisku na królowanie. Z naciskiem na kapłaństwo. Z naciskiem, że w nasze ręce zostały powierzone Boże obietnice, które powinniśmy w modlitwie zacząć ogłaszać. W modlitwie zacząć wymawiać. I wiesz, ja cenię sobie proroków, którzy kiedy wypowiadają słowo, to później stają za tym i zaczynają realizować to, co Bóg im mówi. Jeżeli Bóg im mówi, słuchaj, po prostu trzeba się modlić o nauczycieli, to on się znajduje wśród nauczycieli, on się modli o nich, on się modli o zmiany i te zmiany mogą przyjść w każdej dziedzinie życia. Wiesz, ja wierzę, że teraz jest moda, wiesz, moda jest na 7 wzgórz wpływu. Czasami mówią, że tych wzgórz wpływu jest więcej, 40 czy tam. Wiesz, ja ci powiem, mnie jest obojętnie, ile tych wzgórz wpływu jest. Ale prawda jest taka, że tak jak mówi Roland Baker, to prawda jest taka, że Bóg ci daje wpływ tam, gdzie ma ci dać ten wpływ i na czas, na który masz go dostać. Tak? I to nie jest twój wpływ, to jest ciągle jego wpływ. Tak? I jeżeli my wierzymy, że my mamy działać tam, gdzie on chce, to my mamy tam działać, a nie myśleć o tym, kiedy będziemy królami albo jak będziemy królami. Bo to nie o to chodzi. Wiesz, może być tak, jak wiesz, zobacz, co się dzieje w Mozambiku. Tam był po prostu, niedawno modliliśmy się, bo były morderstwa, tak, bo mordowali wszystkich ludzi dookoła, to nie dotykało, nie mogli w ogóle do szkoły nikogo tam przywozić, musieli szkoły robić jakby w innych miejscach. Później modliliśmy się, bo na Haiti był wyrok napisany przez muzułmanów, chcieli ją zabić i po prostu wielkie pieniądze za to zapłacili. Ona nie mogła wracać do Mozambiku. Później było jedno zalanie, później było drugie zalanie, tak? Słuchajcie, i po prostu w tym wszystkim, co to jest? Przecież tam się mieszczą Boże ośrodki, Boże ludzie. Ludzie się nawracają, tworzą się kościoły. Gdzie tam widzicie ten wpływ? Gdzie tam jest te 7 wzgórz wpływu? I Roland mówi, wiesz co? Trzeba ufać Jezusowi i modlić się, aby Jego Boża się, wola się realizowała. Nawet w prześladowaniach, żeby Jego wola się realizowała, bo chodzi o nawrócenie ludzi, o zbawienie ludzi. Chodzi o przebudzenie. 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 Nie chodzi o królestwo Rzymu. Nie chodzi o to, żeby chrześcijaństwo znowu stało się religią wszechpanującą. Chodzi o przebudzenie. Chodzi o poruszenie. Chodzi o nawrócenia. Ale do tego jest nam potrzebna modlitwa przełomu, w której będziemy umieli stawać. Możecie powstać. Duchu Święty, ja dziękuję Tobie, że Ty czynisz, co chcesz. Dziękuję Tobie, że Ty czynisz, co chcesz. Dziękuję Tobie, że nie to, co my widzimy, nie to, co my widzimy, ale to, co Ty widzisz, jest prawdą. Dla naszego kraju, dla naszego życia dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, że Ty nas prowadzisz w swoim kierunku, że Ty nas uaktywniasz, abyśmy mogli żyć tak, jak Ty chcesz. Dziękuję Tobie, że jeżeli modlitwa jest religijnością, to ja chcę takiej religijności. Że jeżeli modlitwa jest przełomem, to ja chcę takiej religijności. Dlatego ja dziękuję Tobie za Twoją przemianę do naszych serc. Tato, ja dziękuję Tobie, że my nie musimy być friendly seekers z Kościołem. Pewnie masz plan dla takich kościołów, Tato. Ale ja modlę się, abyśmy byli kościołem szukającym Twojej obecności, szukającym Twojego prowadzenia, szukającym Twojej głębokości do naszego życia. Abyśmy zaczęli naprawiać wyłomy w naszym życiu. Abyśmy zaczęli naprawiać wyłomy w naszym życiu, gdzie koncentrujemy się na sobie, na królowaniu, na naszych przyjemnościach, na naszych rzeczach. Żebyśmy naprawdę zaczęli żyć dla Ciebie, Tato. Ucząc się rezygnacji, nie bojąc się tej rezygnacji. Ucząc się żyć dla Ciebie. 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 Tato, ja modlę się, Tato, abyśmy zaczęli powierzać Tobie nasze życie. Powierzać Tobie nasze życie. Jeżeli jesteś na tym miejscu, ja mówię do Ciebie, oddaj swoje życie Bogu, a Ty się boisz, że będziesz musieć wiele stracić. To jest prawda, więc dlatego módl się do Boga, żeby On Ciebie prowadził. Nie chodź pod potępieniem, tu nie chodzi o potępienie. Tu chodzi o takie poddawanie się Bogu, poddawanie się Jego woli, poddawanie się tego, co On chce w Twoim życiu zrobić. Tato, ja dziękuję Tobie za czas Twojego powierzenia, za czas Twojego powierzenia. Dziękuję Tobie, Tato, za poszerzenie watchmenów w tym miejscu, za poszerzenie watchmenów w tym miejscu, za poszerzenie wstawienników w tym miejscu. Ludzi, którzy widzą i niosą ten kraj w modlitwie, ludzie, którzy widzą i niosą innych ludzi w modlitwie, za ludzi przełomu, których tutaj dajesz, za ludzi przełomu, ludzi armii, których tutaj dajesz. Tirapata katapata kalara to kolorotitara pata kalara tiara pamana. Yeah. Doria rapama na kendere ti koloru toja. Wy, którzy tu jesteście, wiecie, że z niektórymi z was modliliśmy się i były rzeczy nie do ruszenia w waszym życiu, one się ruszyły. Łącznie z tym, że ludzie, którzy byli nie do ruszenia, a którzy zagraszali waszemu życiu, byli z waszego życia zabrani w takim momencie. Tak, więc po prostu tata jest Bogiem przełomów. Ja nie chcę, żebyście czuli się w tym, no może nie będę tutaj was chronić po prostu. Czujcie się, jak się czujecie. Jak jesteście potępieni, to oddajcie to Panu. Niech przyniesie wam wolność. To nie było ku potępieniu, to było ku poruszeniu. My musimy się, kochani, ruszyć, bo teraz żyjemy, czy żyjemy w czasie wojny, słuchajcie. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie zalała nas powódź, nie mamy wichur, nie mordują nas, nie strzelają do nas, więc to, ten pokój względnie jest pokojem. Zgadzacie się ze mną? Więc to jest najlepszy czas, żebyśmy mocowali paliki naszego namiotu, czyli żebyśmy się uczyli, jak chodzić w Bożej strategii, bo jesteśmy w takim czasie na dzisiaj. Jeżeli się tego teraz nie nauczymy, to jak wybuchnie wojna, będziemy mocno zgubieni. Będziemy mocno zgubieni w tym, co się będzie działo. Ci z was, którzy byli w osobistych wojnach, jeżeli chodzi o śmierć, o inne życie, to wiecie, że jak wybuchnie wojna, to już jest za późno. Teraz musimy się nauczyć nosić całą zbroję Bożą, ubierać całą zbroję Bożą, chodzić w całej zbroję Bożej, bo weszliśmy w przełom. Poprosiliśmy o człowieka, który przyjechał do Polski, który niesie za sobą przełom. Więc ten przełom jest, ale w przełomie jest coś takiego, że przełom rozdziela ciemność od jasności. Czyli w naszym życiu może wszystko to, co być ciemnością, może być zacząć widoczne i może być atakowane. Dlatego musi być mądrzy i musimy to wszystko oddawać Bogu, Amen. Żebyśmy weszli w Boże rzeczy. Jeżeli odebrałeś teraz do swojego życia, do swojego ducha, czujesz po prostu takie przynaglenie do modlitwy, czy poczułeś takie, Boże, ja muszę w to wejść, ja chcę tego wejść, to przyjmij to do końca. Przyjmij to do końca. Zacznij od swojej minuty, zacznij od swoich 5 minut, zacznij od widzenia ludzi, od słyszenia ludzi, zacznij od patrzenia na ludzi ze wspólnocie, odniesienia ich przez jakiś czas, do odbudzenia się z nimi i po prostu idź dalej w tym kierunku i zobaczymy, co tata będzie czynił.
Amen.
Amen.